Сподіваємося, вже надання вступили у студії. Lecz o ile Pani pobłogosławi, będę chciał się podzielić z tym tematem związanym też z dzisiejszą manną. Ale przedtem chcę obywatelstwa zwrócić uwagę na to motto, które jest napisane. Czytamy w nim, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki. Jak to dobrze, że on taki jest i że takim się zostanie. Wiemy, że ludzie w różnych okolicznościach życia, że się zmieniają. Bardzo często w dostatku, w powodzeniu zmieniają się na niekorzyść. A Pan Jezus, jakim Go znaliśmy wczoraj, gdy chodził na ziemi, a wiem, jaki On był, pełen dobroci, miłości, miłosierdzia, On nadal takim jest i takim też pozostanie na wieki. To wzbudza w nas, ja myślę, wielkie zaufanie. Przepraszam za moją słabość. Obecnie chciałbym się podzielić z takim tematem, który częściowo był już poruszony, a zarazem który jest treścią dzisiejszej manny. A wiemy, że dzisiejsza manna mówi o czym? Mówi o miłości. I miłość jest to najpiękniejsze słowo w języku ludzkim. Tak żeśmy rozmawiali przed zebraniem. Dzisiaj patrzymy na cały świat, który doszedł do dużej umiejętności, dużej techniki. Niektórzy doszli do wielkiego bogactwa. A widzimy, że ludzie coraz bardziej są nieszczęśliwi, niezadowoleni. Coś im brakuje. A czego im brakuje? Brakuje im tego, co Pan Jezus przepowiedział, że tego w ostatecznych czasach będzie najwięcej brakować. A czego będzie brakować? Że oziębnie miłość wielu. I ta miłość, ludzka taka miłość w małżeństwach, w rodzinach, wierzymy, że ona coraz jest mniejsza. Tak samo też i pomiędzy ludem Bożym jest mniejsza. Ja myślę, że to najbardziej czyni ludzkość i czyni nas nieszczęśliwymi, niezadowolonymi. To jest coś, co właśnie człowieka najbardziej uszczęśliwia, to właśnie miłość. Dlatego też nic dziwnego, że apostoł Paweł właśnie na pierwsze miejsce wysunął miłość. I tak jak czytamy, to będzie może tytułem naszego tematu, że największa jest miłość. Są to słowa, tak jak wiemy, wyrażone przez apostoła Pawła w pierwszym liście do Koryntów w 13 rozdziale od wierszu pierwszego. Że choćbym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miść brząkająca albo cymbał brzmiący. I choćbym miał prorost, powiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, niczym nie jest. I choćbym wynałożył na żywność u wody wszystko majątność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczają, choć języki te ustaną, choć umiejętność wiwec się obróci. Ale teraz zostaje wiara, nadzieja i miłość. Te trzy rzeczy, lecz z nich największa jest miłość. I w pierwszym liście do Tymoteusza, w piątym wierszu, w nowym przykładzie, Bo w naszym zwykłym przykładzie to jest tam wyrażone, że koniec przykazania jest miłość. A nowy przykład podaje, że celem nauczania jest miłość. I każdego brata starszego, każdego wykładowcy wynika z tego, to w jego temacie powinien być ten wątek miłości. Te wszystkie wykłady, proroctwa, doktryny, one powinny wzbudzać w nas coraz większą miłość do Boga, a tak samo też i do wszystkich bliźnich. Miłości wszyscy pragną, nic jej nie ma za dużo. Poeta francuski go oświadczył, że według niego nie liczy się ani sława, majątek, geniusz, ale to, że się kocha i że się jest kochanym. Każda inteligentna istota, od najskromniejszej do najwyższej, pożąda miłości. Nowonarodzone niemowlę już pragnie miłości. Za otrzymaną miłość wynagradza miłym uśmiechem. Młodzieniec czy panienka pragnie przeżyć wielką i prawdziwą miłość. Mężczyzna i kobieta w średnim wieku, przechodzący najczęstszy okres walki życiowej, pożądają wzajemnej miłości, miłości małżeńskiej. Zgrzybiały też starzec pragnie oprzeć się na silnym ramieniu miłości. Ojciec niebieski też jej żąda. Przecież dał przykazanie, będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego. A Pan Jezus też jej pragnął. I do apostoła Piotra tak się wyraził, Piotrze, miłujesz mnie? Apostoł Paweł też, który tak służył braciom, to też w jednym liście do Koryntów użala się, że otrzymuje mało miłości. Mówi, aż bardzo was miłując, miejmy wam od was miłowani. Mylnym byłoby więc mniemać, że tylko słabość pożąda miłości, ale i siła, chwała również jej pożądają. Najważniejsze boskie przykazanie to właśnie też jest o miłości. Tak jak czytamy taką rozmowę zapisaną w Ewangelii świętego Marka w 12 rozdziale od wiersza 28. A przystąpiwszy jeden z nauczonych w piśmie, słysząc, że ze sobą gadali, a widząc, że im dobrze odpowiedział, spytał go, które jest najpierwsze ze wszystkich przykazanie. A Jezus mu odpowiedział, najpierwsze ze wszystkich przykazanie jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg, Pan nasz, Pan jeden jest. Przecież będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej duszy Twojej i ze wszystkiej myśli Twojej i ze wszystkiej siły Twojej. To jest pierwsze przykazanie. A które temu podobne jest, będziesz miłował bliźniego Twego jak Ciebie samego. Większego przykazania innego nas to nie ma. Wtedy mu rzekł on nauczony w piśmie, nauczycielu, zaprawdę dobrze powiedział, iż jeden jest Bóg, a nie masz innego oprócz Niego. A miłować Go ze wszystkiego serca i ze wszystkiej myśli i ze wszystkiej duszy i ze wszystkiej siły, a miłować bliźniego jak samego siebie, większe jest na wszystkie całopalenia i ofiary. A widząc Jezus, że On mądrze odpowiedział, rzekł, niedaleko jest od Królestwa Bożego. Właśnie my tak pragniemy być w tym Królestwie Bożym, a Pan Jezus to odpowiedział, że właśnie znajomość tego, co najbardziej kwalifikuje do tego Królestwa Bożego, a jeszcze zastosowanie tego w życiu, to może dać nam udział właśnie w Królestwie Bożym. I dlatego my doszliśmy do takiego czasu, że może bardzo chętnie byśmy może posłuchali wykładów na czasie, wypełniających się prorok, objawienia, a jednak pod tego punktu widzenia jest najważniejsza miłość. I na tym punkcie, jak nam Słowo Boże przepowiada, że wielu upadnie, oziębnie miłość wielu. A jeżeli ona oziębnie, to na nic te wszystkie nasze badania, nasze wysiłki, nasze starania, bo ta znajomość tych proroków, ona nas nie wprowadzi do Królestwa Bożego. Dlatego też to powinno być dla nas pobudką w obecnym czasie, czy mamy rozwiniętą taką miłość do Boga, a tak samo też do naszych bliźnich. Co to jest miłość? Trudno ją określić. Ona tak w różnoraki sposób się objawia. Ale miłość to tak, jakbyśmy tak określili, jest to czyste, miłe, dobre uczucie dla kogoś. Ale coś jeszcze więcej. Jest to chęć czynienia tej osobie coś dobrego, przyjemnego, do stopnia samoofiary. Jest to również zdolność znoszenia cierpień, trudności od kochającej osoby dla jej dobra. Tak jak wiemy, że gdy matka, gdy ona dziecko miłuje, a to dziecko zachoruje, ono czasami jest takie nieznośne. Ale matka, jak ona to wszystko znosi? Dlaczego? Bo ona to dziecko miłuje. I miłość daje jej siłę, żeby ona mogła te wszystkie przykrości od dziecka znosić. To różne przysłowia o miłości. Ubodzy, gdy się miłują, to są naprawdę bogaci. Kto nie kocha, ten niczyjej nie dozna miłości. Miłość jest piękna, zawsze przyjemna, lecz tylko wtedy, gdy jest wzajemna. Jesteśmy stworzeni do szczęścia, lecz źródłem szczęścia jest tylko miłość. Kto nie kocha, zapada szybko w obojętność, zgorzknienie i apatię, a ta przeradza się w nienawiść do ludzi i do całego świata. Dlatego w Słowie Bożym jak najwięcej zwracana jest uwaga na miłość. W jednym artykule jest taka wyrażona myśl, że nie jest to z powodu, że Bóg tak chce, ale dlatego, że żaden inny przymiot charakteru nie jest tak przyjemnym, miłym, aby wytwarzał prawdziwe szczęście i radość i przynosił tak obfite błogosławieństwa wszystkim właśnie jak miłość. Apostoł Paweł w liście do Kolosensów w 3 rozdziale opisuje tam rozmaite cechy chrześcijanina, ale na końcu podaje tak: a nad to wszystko przyobleczcie miłość, która jest związką doskonałości. Także miłość, ona łączy w sobie wszystkie inne cechy charakteru. I prawdziwa miłość to będzie zawierać te 4, ja myślę, główne składniki. W miłości musi się zawierać sprawiedliwość. Miłość musi być zgodna z prawem. Nie można okazywać miłości jak kosztem niesprawiedliwości. Na przykład, jeżeli ktoś by chciał ofiarować na pracę pańską jakąś pewną sumę pieniędzy, ale te pieniądze były zdobyte w niesprawiedliwy sposób, czy to będzie prawdziwa miłość? Czy to będzie Bogu się podobać? Zapewne, że nie. Czasami może też i w naszych rodzinach tak jest. Niektórzy mężowie mają tak zwaną złotorączkę. Wszystko umieją w domu zrobić. Ale najczęściej to robią znajomym, sąsiadom, a w domu żona się nie może doprosić, żeby tam gniazdko poprawić, żeby tam coś urwało się. Wszystko mąż bardzo uprzejmie i chętnie robi dla obcych. Czy to też jest właściwa, sprawiedliwa miłość? Ta miłość, ona chyba też nie miałaby uznania od Boga, bo miłość gdzie się ma zaczynać? We własnym domu, wobec naszych domowników, mąż wobec żony, żona wobec męża. Tu jest początek miłości. Tak samo też miłości musi się zawierać mądrość. Miłość nie może tak działać, jakoby powiedzieć w przypadku, na ślepo. Ona musi obmyślać, pobierać najlepszy czas, sposób, miejsce, żeby ta okazana miłość była jak najmądrzejsza, żeby przyniosła jak najlepszy skutek. Często na przykład matki może szczególnie to okazują taką miłość dla dzieci. No, żeby to dziecko miało wszystko, było bardzo ładnie ubrane, miało pieniądze, żeby się nie przemęczyło. Ale potem, jaki jest skutek z tego, z okazywania takiej miłości? kiedy z takiego dziecka wyrośnie niedołęga, samolud. I potem żona musi nadal skakać koło tego swego męża, bo go tak matka nauczyła. Często właśnie tak rodzice tak widzą tylko jedynie dobro materialne. Niedawno jedna siostra tak mi powiedziała o swoim ojcu, który wyjechał do Ameryki i ją zostawił. I teraz, kiedy jej się życie bardzo nieszczęśliwie włożyło, tak powiedziała, przeklęta ta Ameryka. Bo gdyby nie ta Ameryka, gdybym miała ojca, życie moje zupełnie inaczej by się ułożyło. Ale ojciec miał na uwadze dobrobyt, żeby dzieci miały dobrze materialnie. Dlatego też, żeby miłość przewidziała, do czego właśnie to doprowadzi, jakie to wyjdzie skutki na dziecku. Tak samo też w miłości musi być moc, wysiłek. Jak ktoś powiedział, kochać, miłość to nie znaczy tylko marzyć i śnić. Kochać to znaczy dla kogoś się poświęcać i dla kogoś żyć. W miłości musi być pewien wysiłek, pewien staranie. To nie tylko można mówić, to nie tylko śpiewać o miłości, ale miłość powinna pobudzić do poświęcenia, do służby, do wysiłku. Ja często biorę sobie przykład z mojego ojca, który opowiadał, kiedy był kawalerem, to miał swoją narzeczoną, a moją mamusię 9 kilometrów. I kiedy budował domy, pracował, skończył robotę, to po robocie 9 kilometrów do narzeczonej. A potem, po tej randce, rozmowie, 9 kilometrów z powrotem do domu. No a do czego to pobudzało do tego? Miłość. Ja myślę, tam, gdzie jest pomiędzy młodymi, w małżeństwie, gdzie jest miłość, to będzie i wysiłek. A żeby wspólnie właśnie nosić to jarzmo. Tak samo też w miłości przede wszystkim musi być to dobre uczucie. Bo wszelka służba, wszelkie nasze uczynki, jeżeli one nie mają w sobie tego pierwiastka dobrego uczucia, tej miłości, to nie będzie to miłość. Apostoł Paweł powiedział, że miłość nie szuka swoich rzeczy, swojego zysku, swojego zadowolenia, że miłość jest bezinteresowna. Jeżeli my coś czynimy z myślą jakiegoś interesu, jakiegoś zysku, to wtedy to nie jest miłość, to jest tylko samolubstwo. Taką szczerą, czystą miłość to mają najczęściej rodzice dla dzieci. Oni, gdy się poświęcają dla dzieci, oni nie widzą w tym dla siebie żadnej korzyści, tylko żeby te dzieci uszczęśliwić. Ale nie zawsze dzieci mają taką miłość do swoich rodziców. Nie ma. Miłości są trzy takie stopnie, tak jak dzisiejsza manna mówi, że pierwsza stopień to jest miłość uwielbiająca. Do Boga, do Pana Jezusa i do wszystkiego, co jest zacne, czyste i święte. Drugi stopień miłości, jak czytamy w dzisiejszej mannie, to jest miłość sympatyczna, taka przyjacielska. Ona powinna się objawiać dla braci. I trzeci stopień, najniższy, to jest miłość litująca dla ludzi upadłych, zdegradowanych. Od czego teraz zależałby ten stopień miłości? On zależy od charakteru miłowanej osoby. Im coś bardziej czystego, zacnego, szlachetnego, to wiemy, tym bardziej jest godne miłości. Bo w miłości nie ma bez granic za nic. Musimy kogoś za coś miłować. A wiemy, że Bóg jest uosobieniem wszystkiego, co jest najpiękniejsze, najszlachetniejsze, najmądrzejsze. Dlatego z tego powodu my tego Boga najbardziej miłujemy. Miłujemy też tak samo braci. bo oni też właśnie dążą do tego wystawionego wzoru. No i miłujemy też wszystkich ludzi, bo też widzimy w nich też coś dobrego. Nie ma człowieka, który był zupełnie zepsuty. W każdym człowieku możemy zauważyć coś jednak takiego dobrego, tej pozostałości właśnie po naszym pierwszym Adamie. A co byłoby miarą naszego stopnia miłości do Boga? Bo Boga mamy najwyżej miłować. Ale czy moglibyśmy tą miłość jakoś zmierzyć, jak wielko mamy do Boga? Jednym z takich objawów to jest posłuszeństwo. Czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 14 rozdziale, a wiersz 21, że kto ma przykazania moje i zachowuje je, to ten jest, który mnie miłuje. Kto mnie nie miłuje, słów moich nie zachowuje. Słowa te świadczą, że właśnie posłuszeństwo boskim przykazaniom to jest największym, najprawdziwszym dowodem miłości. Dlatego też tak z życia możemy wiedzieć, że jeżeli kogoś miłujemy, jeżeli żona miłuje swego męża, jeżeli mąż miłuje swoją żonę, to czy robię sobie na przekór? Podpatrują, co on lubi, jakie ma upodobania, a żeby właśnie dostosować się do upodobań drugiej osoby. To jest właśnie objaw miłości. Tak samo też my, jeżeli będziemy Boga miłować, to będziemy posłuszni też Jego przykazaniom. I ktoś powiedział, że Bóg ma wielu czcicieli, ale mało jest tych, którzy Go prawdziwie miłują. Co byłoby jeszcze objawem stopnia miłości? Wielkość smutku. Gdy komuś sprawimy przykrość, nieumęczną szkodę, to jak my to przeżywamy? Im kogoś bardziej miłujemy, tym głębiej to przeżywamy, żeśmy komuś zrobili przykrość. A jeżeli nam nie zależy na danej osobie, czym to wtedy przeżywamy? Dlatego też jak przeżywamy, gdy boskie prawo przestąpimy, gdy Boga obrazimy. Wiemy, że apostoł Piotr, który też tak Boga, Pana Jezusa miłował, to wiemy, że gdy on się tak zaparł, to potem co zrobił? Odszedł i gorzko płakał. Nie mógł sobie tego dorobić. Jak on mógł tego swego umiłowanego mistrza właśnie w ten sposób zdradzić? Dlatego stopień miłości świadczy też o stopniu, stopień smutku świadczy o stopniu naszej miłości. A tak samo też wielkość ofiary. Wiemy, że im więcej kogoś miłujemy, tym zdolnie będziemy większy prezent, droższy mu dać, a tak samo też więcej dla tej osoby cierpieć. Ale jak zdobyć taką naprawdę czystą, szlachetną miłość do Boga, która by się Jemu bardzo podobała? Jak rozwinąć się w sobie? Pierwsze, ja myślę, drodzy braterstwo, trzeba wyssać taką miłość z piersi matki. Właśnie dużo zależy, jak żeśmy się narodzili. Jak nas matka kochała. Od tego dużo zależy potem nasz uczuciowy rozwój charakteru. Pedagodzy i psycholodzy podają, że charakter człowieka w 70% kształtuje się do 6 roku życia. I to, czego dziecko doświadczy w tym okresie, będzie procentować przez całe życie. Aby osiągnąć dojrzałość emocjonalną, umieć doznawać wielu uczuć, móc miłować, trzeba tę miłość poznać, odczuć, przeżyć. A to można dzięki matce i troskliwemu ojcu. Dzieci pozbawione więzi uczuciowej z rodzicami, a zwłaszcza z matką, nie potrafią wyrobić sobie ufności w stosunku do otoczenia i na całe życie pozostaną lękliwe i podejrzliwe. Wykazują też ostrość uczuć, która nie zanika nawet w wieku dojrzałym. Brak matczynego ciepła nie tylko opóźnia rozwój fizyczny i psychiczny, ale jest przyczyną złych wyników w nauce oraz objawia skłonność do popełniania przestępstwa. I nie ma tu znaczenia narodowość, wyznanie ani pochodzenie społeczne. Jeśli w dzieciństwie brakuje miłości, czułości opieki matki, to los dziecka jest prawie przesądzony. Nie należy więc dzieciom szczędzić tego, czego im oprócz rodziców nikt dać nie może. To jest mocnej, serdecznej więzi uczuciowej, ale to już od momentu urodzenia. No teraz obecnie ludzie dochodzą do takiego przekonania, że jednak dobrze, kiedy po urodzeniu dziecko jest zaraz przy matce. Podobno te pierwsze godziny są bardzo, bardzo ważne dla rozwoju psychicznego dziecka. W Ameryce na przykład dzieci nie wożą na wózkach. Dzieci noszą na plecach albo na piersiach, żeby to dziecko było zawsze jak najbliżej serca matki, że to bardzo dodatnio wpływa. Tak samo też powinni rodzice znaleźć czas na porozmawianie, na pieszczoty ze swymi dziećmi. Ja z zazdrością patrzyłem w mojej rodzinie, ale to tak jest na wsi, to czasami może rodzice nie mają czasu, albo się wstydzą wziąć kilkuletnie dziecko na kolana, pocałować, popieścić. Ja z zazdrością patrzyłem, jak inni ojcowie to robili. Tak mi było żal. Czego ja nie? I dlatego też bardzo ważne jest, ażeby to miłość pokazywać, choć z biegiem czasu, żeby ona też była bardziej coraz mądra. Możemy zauważyć wpływ tej matki, drodzy braterstwa, szczególnie może siostry, na dwóch uczni. Czy sobie przypominacie, która to matka tak umiłowała swoich synów, że zażądała, zapragnęła, żeby Pan Jezus to zrobił? Jednego mówi po lewicy, a drugi go po prawicy. Jak ona pragnęła, żeby ci synowie jej właśnie tak byli blisko Pana Jezusa. A Pan Jezus też miłował. Właśnie szczególnie apostoła Jana, wiemy, że w Ewangelii Jana czytamy niektóre takie wyrażenia, że to był uczeń, którego miłował kto? Miłował Jezus. A widać, że to dzięki matce, bo ta matka, ona towarzyszyła swoim dzieciom. Matka synów Zebedeuszowych. Dlatego też, drogie matki, dużo od was też zależy, jeżeli rozwiniecie w swoich dzieciach tą szlachetną miłość. Miłość w dzieciach, ale żeby ona się i was objawiała. Miłość właśnie do Pana Jezusa. Jeszcze też tak samo znajomość charakteru i planu Bożego jest bardzo ważna. Brat Ozel podaje, że gdybyśmy mieli do wyboru wybrać miłość albo znajomość, to mówi, raczej wybralibyśmy miłość, ale Bóg tak urządził, że jednak miłość zdobywa się przez znajomość. I czytamy w Ewangelii według świętego Jana w 17 rozdziale, wiersz 26, że objawiłem imię Twoje ludziom. Jakie to imię Pan Jezus objawił? Nie imię Jehowa, tylko zdaje się charakter Ojca Niebieskiego, którego była miłość. I dlatego też znajomość, to ona coraz bardziej pobudza nas, że tego Boga my miłujemy, bo On jest zacny, godny tej miłości. Bardzo ważne do rozwoju miłości jest miłość w zgromadzeniu. Apostoł Paweł mówi tak, że przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do czego? Do miłości i do dobrych uczynków. Jednak jest bardzo ważne, szczególnie myślę, że dla dzisiejszej młodzieży, która jest taka zgubiona, też pragnie tej miłości i ona powinna ją znaleźć w naszych zborach. I powinniśmy się więcej miłować, więcej czynić sobie dobrze, więcej się znosić. A to nie potrzeba jakichś do tego wielkich rzeczy. Nie mam w naszym zgromadzeniu taką siostrę, wdowę, już ma 80 kilka lat, ale naprawdę, ona jak przyjdzie do zgromadzenia, zawsze z uśmiechem, a i nie tylko, że pona rękę, a czasami ją uściśnie tam braci, a przyniesie tam torebkę cukierków albo ciasteczka i w jakiś sposób, jak tylko może, stara się okazać miłość braciom. Czy nas nie stać też na taką miłość? czym nie możemy. Dlatego też młodzież, gdy przychodzi, to może ona nie tyle się przekonuje do Boga przez nasze doktryny. One są bardzo ważne. Ale przez nasze życie, jakie my prowadzimy, w małżeństwie, w rodzinie, w zgromadzeniu, to jest największym kazaniem, jakie my też obecnie możemy też świadczyć. Dlatego też właśnie to jest bardzo ważne. I tak jak odczytałem z Ewangelii według świętego Marka w 10 a 28, gdzie Pan Jezus powiedział, że będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca Twego i ze wszystkiej siły Twojej, ze wszystkiej myśli Twojej. Wymienił takie cztery rzeczy, przez które powinna się objawić nasza miłość. Ze wszystkiego serca. To jest takie szerokie określenie, ze wszystkiego serca. To znaczy, że Bóg, Pan Jezus, oni powinni mieć największą ocenę w naszym życiu. Powinniśmy być zdolni największą ofiarę dla nich uczynić. A jak to czasami różnie się objawia? Właśnie wiemy, że gdy kogoś miłujemy, to najwięcej o nim myślimy. Pan Jezus powiedział, z obfitości serca usta mówią. Wiemy, że jak matki, jak zakochane są w swoich wnukach albo dzieciach, no to o czym to najwięcej rozmawiać? O tych wnukach, o dzieciach. Dlaczego? Bo ich najwięcej miłują. Teraz sprawdźmy samych siebie. Czy my o Bogu, o Panu Jezusie tak też często myślimy? Czy tylko może na zebraniu? Czy tylko może, gdy się modlimy? A tak uchodzi z naszej uwagi. To jest objawem naszego stopnia miłości. Następnie tak się też zdarza, na przykład przyjedzie ktoś do naszej rodziny. Jest nabożeństwo. I teraz tak, Pan Jezus powiedział, że tuż jest matka moja, tuż jest bracia moi. Mówi, każdy, który czyni wolę Ojca mojego, ten jest bratem i matką i siostrą. A czasami stoimy tak na próbie. Przyjechała cielesna rodzina, nie idziemy na nabożeństwo, no bo jak to cielesną rodzinę opuścimy i na nabożeństwo pójdziemy. Kiedyś żona pojechała z jedną siostrą, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych, pojechali odwiedzić cielesną rodzinę. A cielesna rodzina, owszem, przywitała ich serdecznie, mówi, ale idziemy do kościoła, bo jest nabożeństwo. A przyjdziemy z kościoła, to z wami się porozmawiamy. Czy tak my byśmy zrobili? Dlatego też czasami różne są takie okoliczności, które świadczą, że jednak rodzina jest większa, jak sprawy Boże. To wszystko mówi też o stopniu naszej miłości. Ze wszystkiej duszy. Co to znaczy? To znaczy całą naszą istotą. Wszystkimi talentami, jakie Bóg nam dał. Czy to talent mowy, czy to talent śpiewu, czy to talent muzyki. Że to, co Bóg nas obdarzył, to powinno wszystko służyć właśnie też ku chwale Bożej. Dlatego też to, co Bóg, to właśnie przez to możemy też objawić naszą miłość. Następnie naszym nawet wyglądem, ja myślę, że chrześcijanka to powinna być poznana, po ubiorze nawet, że ona jest chrześcijanka. Bo Słowo Boże mówi, że ubiór chrześcijański powinien się różnić od ubioru jakiejś światowej modnej kobiety. To wszystko świadczy o naszej miłości. Ze wszystkiej myśli, że teraz żebyśmy kontrolowali, czy nasze myśli uwielbiają Boga. Apostoł Paweł powiedział tak, że cokolwiek prawdziwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, o tym przemyśliwajcie. I teraz, żebyśmy zwrócili uwagę na to, co powoduje nasze myśli. Bo na co patrzymy, czego słuchamy, czego się dotykamy, to wszystko powoduje nasze myśli. I teraz gdy oglądamy w telewizji czasami jakieś pornograficzne, inne takie rzeczy, jakie się rodzą myśli? Gdy czytamy coś, jakieś może romanse, kryminały, jakie się rodzą myśli? A gdy słuchamy odmów, oszczerstw, jakie się rodzą myśli? Czy te myśli uwielbiają Boga? Czy możemy przez te myśli okazywać miłość do Boga? Ze wszystkich myśli zdaje się, że to należałoby, myślę też tak samo rozumnie, żeby nasza służba Bogu była rozumna, przemyślana, a nie tak, no żebyśmy coś powtarzali, czego nie rozumiemy. Ja kiedyś byłem ministrantem, służyłem do mszy, no to byłem nauczony pewnych łacińskich słów, które miałem odpowiadać księdzu. Ksiądz kiedyś mówił po łacinie. No przy zakończeniu mszy ksiądz się odwracał i mówił do wszystkich parafian i te misale. Ludzie myśleli, że to nie wiadomo jakieś święte słowa. A to po polsku msza skończona, idźcie do domu. I dlatego też wiele ludzi, czasami niektórzy są, co mówią obcymi językami, oni nie rozumieją tego. Ale nasza służba powinna być przemyślana, powinna być rozumna, żebyśmy wiedzieli, właśnie rozumieli, jak to my Bogu służymy, jak Boga chwalimy. A tak samo też ze wszystkiej siły. Wiemy, że już niektórzy z nas są w starszym wieku. Chętnie może by się w domu zostało, może gdy jest deszcz, są niektóre takie zbory, co byłem, gdy jest deszcz, wszyscy zostają w domu. Nie ma żebrania, bo jest deszcz. Czasami mamy takie wytłumaczenia, że nie pójdziemy na żebranie, nie odwiedzimy brata, albo to nas boli, tam nas czeka, ale na inne sprawy to mamy siły. Ale na takie sprawy duchowe, żeby związane ze służbą Bogu, to mamy bardzo często łatwą jakąś wymówkę. A to wszystko dowodzi, jak my Boga miłujemy. Dlatego, drodzy braterstwo, mamy taką przyjemną pracę. Pracę, która już jest na naszym ukończeniu. Praca, która zadecyduje o naszym wejściu do Królestwa Bożego. W tym Królestwie całe piękno, ja myślę, że szczęście będzie zależeć na tym, że w tym Królestwie będzie miłość, będzie uprzejmość, będzie dobroć. My musimy to w sobie rozwinąć. Z niebem, które ma w nas być, mamy wejść do tego nieba, bo tam będą takie warunki. Tam będzie właśnie miłość. My się obecnie z tego przygotowujemy, dlatego też wykorzystujmy wszelką okazję, a w tym życiu otrzymamy wielką zapłatę, zadowolenie, szczęście, boskie uznanie, a najważniejsze wejście do Królestwa Bożego, którego ja Wam wszystkim życzę, co też sam pragnę, co daje nam Boże. Amen.